Ya la encaje. Vivo y la cuenvie. Y esto se sabe que esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Dar i Tajemnica, w której staramy rozmawiać się z zaproszonymi gośćmi, szczególnie kapłanami, zakonnikami oraz siostrami zakonnymi, o tym, w jaki sposób dali porwać się Panu Bogu i dzisiaj służą Jemu w ludziach, głosząc Jego miłość. Tam, gdzie są posyłani, wita się z Wami Mateusz Kaleta, a naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Stanisław Kółczek, redemptorysta, posługujący w parafii świętego Józefa w Toruniu i tworzący wspólnie z innymi współbraćmi zespół misjonarzy i rekolekcjonistów. Szczęść Boże, witam ojca bardzo serdecznie w naszym
studiu. Szczęść Boże.
Ojciec Stanisław urodził się 1 stycznia 1937 roku w Łowczowie. Swoje pierwsze śluby zakonne złożył w 1953 roku, a śluby wieczyste w 1959. Dwa lata później przyjął święcenia prezbiteratu. Ojciec posługiwał w wielu domach, tak tutaj patrzę, to są i Paczków, i Toruń, Wrocław, Tuchów, Gdynia, Kraków, Warszawa, Gliwice i teraz ponownie Toruń. Bardzo wiele tych miejsc, ale które z tych miejsc ojciec wspomina jakoś tak najmilej? Te wspomnienia są jakoś tak najbardziej poruszające.
W domu rodzinnym u mnie nie mówiło się, że ja pójdę na księdza. To dla mnie jest taki psychicznie taki plus, że nie było tej atmosfery pressingu na mnie. No więc, gdy zostałem wyświęcony, dano mnie do maleńkiego klasztorku, gdzie aż się moi koledzy dziwili, za co mnie tam zesłali, bo tam zawsze do większego klasztoru, do większej parafii księża lubią pójść. Ale tam opatrzność Boża sprawiła, że w Paczkowie, tam obok Nysy, zastałem ludzi doskonałych. Ojciec Herman, rektor, ojciec Wittig, największy misjonarz czasów powojennych w naszej ojczyźnie, nie znam lepszego. I ojciec Grochola, i ojciec, no i mnie dali jako czwartego. I tutaj oczywiście byłem rzucony bez jakiegoś celu konkretnego, tylko pomoc w kościele poprotestanckim, kościół to był piękny, tak, no i spadł na mnie ciężar, bo ojciec Wittig wjeżdżał na misję, więc kazał mnie prowadzić chór, który on założył. No i ja w tym tylko opierałem się na tym moim doświadczeniu, które miałem ze seminarium, że śpiewałem cały czas w chórze. No więc i troszkę tam też grałem. Także ten chór poprowadziłem całkiem dobrze i zacząłem już mówić kazania, nie tylko w kościele, ale potem nawet rekolekcje głosiłem w Wielkim Poście i to 4 serie przeprowadziłem, a na koniec wziął mnie w maju już ojciec Wittig na misję świętą, co dla mnie było szokiem, bo nie miałem ani tyrocynium pastoralnego i ta misja też wyszła dobrze i to mnie trochę na duchu podniosło. To tyle z Paczkowa.
No właśnie, ojciec wspomniał tutaj bardzo często o pojęciu misjonarz i faktycznie tak patrząc przez te wszystkie domy, to słowo bardzo często się tutaj pojawia jako funkcja, którą ojciec wypełniał. Na czym polega ta funkcja? Na czym polega to bycie misjonarzem dzisiaj szczególnie?
Obojętnie, czy się jest rektorem klasztoru, czy jakąś inną funkcję się w klasztorze spełnia, to naczelnym powołaniem i w tym wypadku, w moim wypadku, to było bycie misjonarzem ludowym, a więc misje parafialne, rekolekcje parafialne, oczywiście też do sióstr zakonnych, też do księży czasem się trafiało. No więc to jest stała funkcja bycia misjonarzem. Natomiast po tym, jak już jest się na emeryturze, troszkę ta sprawa inaczej wygląda, raczej zajmuje się kościołem parafialnym.
Ojcze, każdy młody człowiek staje przed wyborem drogi życiowej i pewnie przed takim wyborem również stanął ojciec. I właśnie jak to powołanie kształtowało się u ojca w tym domu rodzinnym? Czy rodzina była zaskoczona tym wyborem? Ojciec wspomniał o tym, że nie było presji na ojca takiej właśnie, czy będę kapłanem, czy nie będę kapłanem. Ale jak właśnie może rodzice przyjęli tą wiadomość o powołaniu?
Od mojego brata Józefa dowiedziałem się już długie lata po moim kapłaństwie, tak, że ksiądz proboszcz przyszedł po kolędzie, a ja przed chwilą szedłem jako ministrant i zapowiadałem kolędę z kolegami, że zwróćcie uwagę na tego chłopaka, tak powiedział rodzicom ksiądz proboszcz, bo niewykluczone, że on pójdzie na księdza. I o tym nie wiedziałem w ogóle, dopiero powiedział mi to teraz gdzieś przed śmiercią swoją jakieś 2 lata. No i to dla mnie też było zaskoczeniem miłym, że tak ksiądz proboszcz mnie widział.
A dlaczego Zgromadzenie Redemptorystów? Bo wiemy, że są różne możliwości realizacji powołania kapłańskiego czy zakonnego, ale właśnie dlaczego to zgromadzenie?
Więc ja tutaj popełniłem może i pewien błąd, ponieważ kiedy wstąpiłem do Juwenatu, do Torunia, po 7 klasie, to trzeba uwzględnić, że to jest bardzo w czas, chłopak jeszcze młody, ma 14 lat tylko, a już opuszcza dom rodziny, jedzie do Torunia. I najdziwniejsze było pierwsze sprawozdanie, bo to były te rozmówki z przełożonym, ojcem Józefem Jaroszem, który mnie zapytał: chłopcze, po co tu wstąpiłeś i dlaczego tu wstąpiłeś do tego klasztoru? Po co? A ja powiedziałem jednym słowem, jednym tchem, bo mi się kazania podobały. Ojców redemptorystów, którzy mieszkają w Tuchowie, a moja wioska jest tuż pod Tuchowem i oni często przyjeżdżali do Tuchowa i w tych strojach swoich, tak jak ja tu jestem w tej chwili ubrany, pasy, różaniec, koloratka biała i te kazania mi się podobały i oczywiście wpadłem ogromnie, bo wciąż potem ojciec Jarosz powtarzał w konferencjach, że chłopcze, do wszystkich mówił oczywiście, nie dlatego wstąpiłeś do klasztoru, do Juwenatu, że ci się kazania podobały, bo to jest za mała motywacja, tylko że Pan Bóg ciebie powołał. No i ja wtedy się czerwieniłem, ale okazało się, że to mi na dobre wyszło.
Ale te kazania gdzieś, które się ojcu podobały, faktycznie na pewno w jakiś sposób wpływały na posługiwanie teraz ojca ze względu na tą funkcję, którą właśnie ojciec wypełnił.
Oczywiście byłem, tu będzie takie, będzie też takie zaznaczenie, że jednak kazania głosiłem jednak z ogromnym zamiłowaniem, mimo że lęk mnie nigdy nie opuszczał, to jednak to mi dawało ogromną satysfakcję, głoszenie kazań, głoszenie misji świętych, u księży też było uznanie i to dla człowieka jest bardzo ważne, zwłaszcza jak ktoś jest niepewny siebie, jak ja byłem w życiu. Więc dlatego to dla mnie było dużym takim plusem, że ja te kazania mi dobrze wychodziły. Zawsze byłem napięty w sensie takim no, religijnym, żeby coś tu powiedzieć, żeby nie zbyć tego kazania. A w tej chwili no to już cieszy mnie również, bo tu będzie też takie zagadnienie wyjdzie, czy mnie to cieszyło wszystko. No, cieszyło mnie te kazania i również mnie cieszy w tej chwili, bo już kazań nie głoszę misyjnych, tylko tutaj parafialne, albo też radiowe troszeczkę jeszcze. I wtedy cieszyło mnie również to, że ja dzisiaj spowiadam i od teraz na starsze lata odkryłem nieprawdopodobną konieczność spowiedzi i ludzie mnie poznali i przychodzą masowo i to mi ogromną daje satysfakcję, że ja mogę być tą pomocą dla ludzi dzisiaj ogromnie zaproblemionych.
No właśnie, bo wiemy, ojcze, że posługiwanie kapłańskie wiąże się z kilkoma takimi zadaniami, czyli to jest głoszenie słowa, ale nade wszystko jest to sprawowanie sakramentów, sakramentu Eucharystii i sakramentu pokuty i pojednania, o którym ojciec wspomniał. Dlaczego, skąd wypływa właśnie to zamiłowanie ojca do sprawowania tego sakramentu? Sam często tego doświadczam, też będąc w parafii świętego Józefa tutaj w Toruniu, że widzę ojca po prostu, który idzie do konfesjonału, idzie spowiadać, siedzi tam bardzo długo, rozmawia z ludźmi. Skąd właśnie to zamiłowanie do właśnie sakramentu pokuty i pojednania, do jego sprawowania?
To ludzie nas tego uczą. Jak człowiek wyspowiada zaangażowaniem kogoś, wyciągnie go i nie potępi, potraktuje bardzo łagodnie, a jednak zasadniczo, to wtedy tacy ludzie są ogromnie wdzięczni i to człowieka nakręca wtedy, tak mówiąc po młodzieżowemu. Człowiek z każdym potem dniem idzie do konfesjonału i nawet do głowy już mi teraz nie przyjdzie, żeby się w konfesjonale zdenerwować, żeby komuś przygadać i tak dalej, bo nieraz jest taki powód, że ktoś tak tyle lat nie był u spowiedzi, a jednak jak ja potraktuję go, mówiąc w ten sposób, widzisz bracie, ile w tobie jest dobra. Nie byłeś 30 lat u spowiedzi, i jednak dziś się odważyłeś przyjść, popatrz, jak jesteś dobry człowiek. I to zupełnie otwiera mi drzwi do tego serca i on wtedy zaczyna, nawet łzy się pojawiają i zaczyna wszystko mówić. Dlatego to mi daje ogromną satysfakcję.
No właśnie, ojcze, każdy powołany, słysząc wezwanie Boże w swoim sercu, ma jakieś plany, jakieś marzenia dotyczące realizacji tego powołania, które są tak naprawdę marzeniami jego serca, niekoniecznie pokrywają się z tymi planami, które ma Pan Bóg. Natomiast moment święceń kapłańskich to jest taki moment, w którym te plany niejako ulegają pewnej weryfikacji. I jakie marzenia miał ojciec, wstępując właśnie do Zgromadzenia Redemptorystów, a jak te marzenia zostały zweryfikowane po momencie święceń kapłańskich?
Oczywiście, ja dzisiaj mogę powiedzieć, najlepiej nie mieć żadnych swoich wizji kapłaństwa. Bo to zawsze będą moje wizje, jakieś utylitarne, że ja sobie kupię i samochód porządny i będę szanowany, jestem swobodny, prawda, spełnię obowiązki, mogę gdzieś pojechać i tak dalej, mogę zwiedzić więcej tego świata Bożego, jak choć Ziemia Święta i tak dalej. Nigdy takich planów nie miałem i radziłbym nawet nie mieć swojej wizji kapłaństwa. Wizję kapłaństwa ma dla nas Matka Kościół. Jeżeli ja teraz wstępuję do Kościoła, czy do zgromadzenia chociażby redemptorystów, to ten zakon ma już swoją wizję dla mnie. I to jest wizja pewna, to nie jest wizja jakaś taka, gdzie ja sobie coś umyślę i potem wynika z tego rozczarowanie. Że ja to źle myślałem, mnie się to nie spełniło, jestem rozczarowany. Przecież tutaj też leży wiele załamań kapłańskich. To ta przyczyna jest, że oni są potem oklapnięci. Ja myślałem, to będzie inaczej, a tymczasem to jest tak, ojej, takiego proboszcza dostałem, no i ani z nim się dogadać. Nie, jak zdam się na Pana Boga, to ja wszystko wytrzymam i idę do przodu.
Ojciec wspominał tutaj już o radości, którą daje sakrament pokuty i pojednania. Też trochę rozmawialiśmy o tych marzeniach. Ojciec mówi, że nie warto mieć wizji takiej kapłaństwa, ale jednak w tym powołaniu kapłańskim znajduje się wiele takich momentów, które są szczęśliwymi momentami, są radosnymi, jak nawrócenie grzesznika, o którym ojciec tutaj wspominał. Co jeszcze poza może tym sakramentem pokuty i pojednania, czy poza tymi kazaniami i byciem z ludźmi, wspomina ojciec najbardziej i daje to ojcu największą radość teraz w wypełnianiu tej posługi, może tu w Toruniu właśnie.
Dla mnie jako redemptorysty jest ogromną wartością, że jestem we wspólnocie. I to jest pewien trud, tak jak u nas się mówi, że po ślubach ubóstwa, czystości, posłuszeństwa życie wspólne jest pewnym trudem i pewnym poświęceniem. Ale nieprawdopodobne poczucie bezpieczeństwa daje wspólnota. To nie dlatego, że ja bym był bezradny, bezsilny, może w innej rzeczywistości, ale jednak ja wiem, co mam robić i wiem, że to, co robię, to jest dla chwały Bożej, ponieważ wspólnota, Kościół mi to wszystko obmyślił, a nie ja swoją jakąś taką kombinacją myślową i potem ogromne rozczarowanie z reguły przychodzi. I tutaj też jest problem wielu młodych kapłanów, że jest rozczarowany pierwszymi latami kapłaństwa. Myślę, że to będzie cudownie. Nie, to jest trud, ale Kościół bierze za mnie odpowiedzialność i utrzymanie itd., itd.
Ojcze Święty Jan Paweł II mówił kiedyś, że każde powołanie kapłańskie w swojej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie, a w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. A ojciec w jakich przejawach swojego życia odczytuje te słowa właśnie ojca świętego Jana Pawła II, dar i tajemnica?
To jest coś takiego, jak nieraz się mówi, kiedy się ma skoczyć do zimnej wody, do jakiejś rzeki czy do morza, okazuje się, że trzeba zaryzykować. I okazuje się, że po pewnym czasie w tej wodzie czuje się dobrze. Naturalnie, że jeżeli chodzi o powołanie, to u młodego człowieka jest jakieś minimum odwagi, bo gdyby nie miał odwagi, to by się nie ruszył w tym kierunku. I dlatego też ja patrzyłem jednak na kapłaństwo jako coś, czego nie znam, znam tylko z obserwacji, ale nie wyobrażałem sobie, co to będzie, gdy ja będę kapłanem. gdy ja będę musiał głosić, czy ja dam radę, to wciąż u mnie to było. Czy ja dam radę, czy ja wytrzymam, bo to jednak świat też ofiaruje pewne swoje jakieś pseudowartości. I dlatego też ja tak porównując tę swoją sytuację z tym, co pisze Ojciec Święty w Dar i Tajemnica, byłem trochę mile zaskoczony, że on nawet nie mówił za dużo o swoim papiestwie, o swoim kardynalstwie, o tym wszystkim, z czego ja go znam, bo byłem w Krakowie wtedy rektorem, to musiałem, był ten zaszczyt, że mogłem chodzić do niego 3 razy w roku na święta i na jego imieniny i on tam się nam prezentował bardzo dobrze. I dlatego też dla mnie również kapłaństwo jest absolutnie darem Bożym, całkowitym darem, niezasłużonym, bo byłem takim chłopakiem jak każdy inny. Wciąż leciałem na piłkę nożną i mama wciąż na to narzekała, bo zamiast do roboty, to ja do kolegów na piłkę nożną, a ja znów zrobiłem tak, że i robotę wykonałem i potem na piłkę ostatkiem sił, ale się poszło. Więc człowiek no, miał tą swoją jakąś radość życia młodzieńczego, natomiast, że Pan Bóg to wszystko jakoś wykorzystał, że jednak ten chłopak, jak ksiądz Paweł sam stwierdził w rodzinie, zwróćcie uwagę na niego, bo on może będzie księdzem. To znaczy, że jest jakiś dar Boży, a dla mnie jest jakaś tajemnica, czego ja nie rozumiem. Dlaczego mnie akurat Pan Bóg wybrał i dlatego też no, jest we mnie ta wdzięczność cały czas, bo dopiero potem z latami zrozumiałem, że to było, jak to mówią dzisiaj, utrafienie w dziesiątkę jednak. Że człowiek jednak się wybrał, na kapłana nigdy mnie żałował. Niech pan sobie wyobrazi, że miałem 2 lata w seminarium już, byłem na roku maturalnym, bośmy robili liceum w zakonie już, i na roku filozofii 2 lata, że chciałem koniecznie wystąpić. I to nie ze względów jakichś tam, ja wiem, drugorzędnych, tylko ja się po prostu nie nadaję. No. Ja sobie po prostu nie dam rady. O, takie były wciąż myśli i taka była to udręka, bo to jest udręka wewnątrz. No i jak kiedyś chowałem nawet jako prowincjał ojca Jarosza tutaj w Toruniu, no to wtedy wypomniałem o wiele pięknych rzeczy, powiedziałem mu, do tego się nie przyznałem, bo się wstydziłem przed ludźmi tego to powiedzieć, że ja 2 lata go prosiłem, żeby mnie puścił do domu. No to było bardzo takie smutne, ale on mnie nie puszczał, tylko wciąż mi tłumaczył, persuadował. No i był taki moment, zmierzam do tej tajemnicy, i był taki moment, że wreszcie mi powiedział po 2 latach, wobec tego niech brat się pakuje, jedzie do domu, trudno, na siłę, oj, brata nie będę trzymał. Ja oczywiście wtedy, no to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i wyszedłem i mam się pakować. Ale zanim poszedłem do pakowania się, wstąpiłem prosto do kaplicy naszej seminaryjnej. Byłem tam w tej kaplicy bardzo długo. Dziś troszkę przyrównuję, może niepokornie, to, co tam się stało, do nawrócenia Pawłowego. No proszę wyobrazić, że byłem, jakieś 2 godziny się tam modliłem, ta ławka jest mi znana, w tej chwili ja w tej ławce też klęczę w tej chwili. I wtedy prosto z tej kaplicy poszedłem do ojca Jarosza i tak proszę ojca, ja jednak zostaję. Myślałem, że on mnie wtedy odrzuci i powinno, to jak to, chorągiewką jesteś czy co? A on nic nie powiedział, tylko powiedział, no, jak chcesz, bardzo proszę. No i tak się stało i od tego czasu już nawet ojciec Jarosz sądował następnych wychowawców, czy ojciec Kuczek nawiązuje, czy brat Kuczek nawiązuje do tego, tej woli odejścia. Nie nawiązuje, nie. I tak było przez cały scenarium i tak jest po dzisiejszy dzień.
Ojcze, zapewne słuchają nas młodzi ludzie, którzy zastanawiają się w jakiś sposób, czy to właśnie nie ich Pan Bóg wybiera do tej szczególnej służby w Kościele, w ludziach. Jakie przesłanie pozostawiłby ojciec właśnie takim młodym ludziom?
Proszę pana, kwestia tutaj pewności siebie. Czy ludzie młodzi udają, że są pewni siebie, zwłaszcza dzisiaj. I stwierdzam po tylu latach pracy, że są wyjątkowo niepewni siebie. Nie lubią w tej chwili ryzykować. O dziwo, bo ja idąc do zakonu szedłem nie jako pewny siebie, ale jestem pewnym ryzykiem, nie wiadomo co z tego wyjdzie jeszcze, no ale pójdę, to pójdę. Ale człowiek nie był pewny siebie taki. A tymczasem w tej chwili, jak byłem wychowawcą przez 6 lat w seminarium naszym, w studentacie, tak, to mówiłem klerykom, którzy mi często mówili u mnie na rozmówkach duchownych, proszę ojca, no ja nie mam pewności, czy ja mam powołanie. Ja nie wiem, czy to jest dla mnie ta droga i tak dalej. I to się powtarzało bardzo często. I to takie troszkę, ja bym powiedział nawet zbyt śmiałe powiedzenie, ja nie mam 100% pewności, że ja mam powołanie. Ja mówię, człowieku, 100% pewności nie masz w niczym. A czy małżonkowie, jak idą do małżeństwa, mają 100% pewność? Idą, bo mają co? Nadzieję, że są sobie bliscy, są dobrani i wytrzymają mimo rozmaitych kłopotów i niuansów, które się zdarzą w ich życiu. A więc ty też się musisz na to nastawiać. Idziesz bez tej pewności siebie, ale z ogromną nadzieją, że jeżeli Bóg tam stuknął w twoje serce, bo zauważ, 100 kolegów poszło w świat, a tyś jeden zapukał do furty, do klasztornej, to już o czymś mówi, że coś tam, jakieś stuknięcie w twoje sumienie, w twoją duszę było przez Boga, skoro przyszedłeś do klasztoru, zapukałeś, rozpocząłeś studia i teraz masz wielkie wątpliwości. Więc oto mi teraz tłumaczyłem w ten sposób. Pamiętaj, bracie, że 50% tego, że tu jesteś, tak troszkę po młodzieżowemu to tłumaczyłem, to jest interwencja Boża. 50%. Na reszta to jesteś ty i twoi przełożeni. Ty musisz sobie wypracować jakieś minimum pewności przy pomocy przełożonych, którzy ci powiedzą, że nadajesz się. Albo się nie nadajesz, bo już tak było bardzo często. Albo się nie nadajesz. I dlatego tutaj pamiętaj, zaufaj, ta cnota z ufności dla Boga i dla Kościoła, bo wychowawca jest przecież reprezentantem Kościoła, i podejmujesz decyzję i nie bój się. I nawet jest takie piękne powiedzenie, że jeżeli nie czujesz się powołany potem jako kleryk, czy jako kapłan na przykład, to też jest częste zjawisko, że młody kapłan czuje się niepowołany. To jest takie powiedzenie w Kościele, a jeżeli nie czujesz się powołany, to zrób teraz wszystko, abyś był powołany. To znaczy, człowiek wcale, jak się poczuje, że nie jest powołany, to nie jest dogmat przecież. To jest twój lęk. Nie jestem powołany chyba. Przyszedłem, ale po co przyszedłem? Tymczasem teraz ty masz obowiązek robić wszystko, żebyś się czuł powołany. A więc całe morale potem i tak dalej. I teraz bym się takiemu chłopakowi jeszcze powiedział, jeżeli... Więc tak jeszcze bym powiedział rzeczy dla tego kandydata jakiegoś, czy tam chłopca, który pragnie przyjść. Przesłanie dla młodych. To bym takie wystosował słowa, mianowicie dziś młodzi słabną, jeżeli chodzi o możliwość decyzji, o możliwość ryzyka. Tak się boją tej decyzji, tak się boją. Małżonkowie się łączą dopiero po 30 bardzo często. Tak się boją tego, a to nie wiadomo, czy tak, a nie wiadomo, czy tak. Mieszkają nieraz z sobą nawet kilka lat, co absolutnie jest sprzeczne z tym, co będą potem czynić, bo jednak przygotowanie się do małżeństwa przez grzech to nie jest nic gorszego. Dlatego też trzeba im często tłumaczyć, że przygotowujemy się, ale zdecydowanie myślimy o małżeństwie tak albo nie. I wtedy dopiero będzie można jakoś liczyć na pomoc Bożą, kiedy jeszcze nie włączymy do tego grzechu. No. Dlatego jeśli chodzi o kleryków, to sytuacja jest znów taka, że oni często są rozczarowani tym, co Kościół może prezentuje, myślę, że to jest inaczej, czytają rozmaite czasopisma, oglądają rozmaite programy telewizyjne i tam się mówi o księżach rozmaicie, a i to panu się to uogólnia. Potem nie wiadomo, czy ten wychowawca, który do mnie mówi, też nie jest taki sam. I takie są też lęki u chłopaków i dlatego też nie chcą ryzykować i nie wstępują. Każde powołanie jest ryzykiem, muszę powiedzieć. Każde. Małżeńskie też, zawodowe też. A ryzyko, w które zamieszany jest Pan Bóg. A więc włączę w to swoje ryzyko Pana Boga. Zobaczysz, że to ci się opłaci. Przynajmniej u mnie tak było.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami tym swoim doświadczeniem i radością płynącą z powołania kapłańskiego i służby drugiemu człowiekowi. Życzymy również Bożego błogosławieństwa na dalsze lata tej posługi. A naszym gościem w audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica był ojciec Stanisław Kłuczek, redemptorysta posługujący w parafii świętego Józefa w Toruniu, misjonarz i rekolekcjonista. Święty ksiądz Jan Bosko powiedział kiedyś: wydaje mi się poważnym błędem mówienie, że powołanie trudno jest poznać. Pan stawia nas w okolicznościach takich, że nie mamy innego wyboru, jak tylko iść naprzód, jeżeli tylko się na to zgodzimy. A na kolejną audycję zapraszam już za tydzień o godzinie 16:30.
Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.